Ryszard Minko, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok jest wojewoda podlacki Jacek Brzozowski. Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mam nadzieję, że dojechał pan bezpiecznie, bo drogi śliskie.
No, dojechałem.
Czas, więc tak, jak najbardziej. Panie wojewodo, zacznijmy od sprawy żołnierza, który w Mielniku 1 stycznia ostrzelał cywilny samochód. Ja wiem, że nadzór nad wojskiem nie należy do pana kompetencji, dlatego nie chcę pana pytać o ocenę tej sytuacji, jak mogło do tego dojść i jakie procedury nie zadziałały, ale odpowiada pan między innymi za zarządzanie kryzysowe w regionie i w tym kontekście chciałbym pana zapytać o tę sprawę, bo mieszkańcy Mielnika mówili, że niejako pocztą pantoflową dowiadywali się o tym, że jest taka sytuacja, a tu zacytuję nawet jedną z mieszkanek, żeby zamknąć się w domu, bo jakiś żołnierz lata z karabinem i strzela. Inni wskazywali, że otrzymali takie informacje od straży pożarnej. Sam wójt dowiedział się z policji. Czy i jak pana zdaniem należałoby informować o takim zagrożeniu mieszkańców?
Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z bardzo tragiczną w tym znaczeniu, że sytuacja nie powinna się nigdy wydarzyć, ale to, co dla mnie jest bardzo ważne i na co chciałbym zwrócić uwagę, ta sytuacja nie rzutuje na ocenę pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego i jeszcze do niedawna policji. Te wszystkie służby mundurowe zaangażowane w obronę granicy państwa wywiązują się wzorowo ze swoich obowiązków i tak trudny i dramatyczny, ale jednak jednostkowy przypadek nie może zaburzać tej oceny, która jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, informowanie, podstawową rzeczą w odniesieniu do zarządzania kryzysowego jest ratowanie zdrowia i życia człowieka. Dopiero potem dochodzą inne elementy. W tym wypadku ta sytuacja trwała około 20 minut od momentu, kiedy pojawiły się informacje związane z wypadkiem, a ujęciem tego żołnierza. Te wszystkie procedury zadziałały w sposób bardzo dobry, to znaczy nie było żadnych problemów z tym, aby żołnierz, który dopuścił się czynów, o których rozmawiamy, został zatrzymany. Mhm. Odebrano mu broń i rozpoczęto wszystkie procedury związane z tym, co należało w tej sytuacji zrobić. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, co wydarzyło się w kontekście formalno-prawnym 1 stycznia 2025 roku. Otóż w tym dniu weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. To jest ten akt prawny, który powstał w bardzo szybkim tempie, bo w ciągu pierwszego roku rządów koalicji 15 października. I to, co jest bardzo istotne, to, że ta ustawa wprowadza określone regulacje w zakresie sfer kompetencji organów władzy publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego. Artykuł 9 bardzo precyzyjnie określa tej ustawy, jakie kompetencje spoczywają na organach władzy wykonawczej na poziomie gmin, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Oprócz tego, jakie są kompetencje starosty, marszałka i rzecz jasna wojewody. To, co jest bardzo ważne, to, że po pierwsze odpowiedzialność za obronę cywilną w kraju w świetle przepisów tej ustawy sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji. Ale druga rzecz bardzo istotna to, że wszystkie organy władzy publicznej mają obowiązek odbycia szkolenia tak, aby nie było wątpliwości, jaki zakres kompetencji jest przypisany do konkretnego organu i co ten organ powinien zrobić w określonej sytuacji kryzysowej. Ustawa nakłada obowiązek, aby w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie, czyli od 1 stycznia, zorganizować tego rodzaju szkolenia certyfikowane i to da po pierwsze wiedzę, a po drugie skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach, które mogą się zdarzać i które są trudne, a często niemożliwe do przewidzenia. To, co jest bardzo ważne, to, żeby całe społeczeństwo, kiedy mówimy o budowaniu odporności społeczeństwa na sytuacje kryzysowe, miało określony zakres kompetencji i wiedzy. Przede wszystkim ta wiedza jest dla mnie bardzo ważna, bo my dużo lepiej będziemy zachowywali się w sytuacjach trudnych, jeśli bardzo precyzyjnie będziemy wiedzieli, co należy zrobić w danej sytuacji.
Czyli rozumiem, że wójtowie się tego dowiedzą na szkoleniu certyfikowanym. Rozumiem, że obecne regulacje do końca nie regulują tego, jak informować w takiej sytuacji.
Obecne regulacje po pierwsze nie nakazują na organy władzy odbycie tego rodzaju szkoleń. Oczywiście każdy wójt, burmistrz czy prezydent powinien w oparciu o przepisy ustawy wiedzieć, na czym polega zarządzanie kryzysowe, jaka jest jego odpowiedzialność, kogo powinien informować. Ale ja już w tej przerwie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem wysłałem do wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów pismo, w którym przede wszystkim zwróciłem się z prośbą o przeczytanie tej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, a także przygotowanie pewnych propozycji co do zmian na przykład infrastrukturalnych, które na poziomie ich jednostek samorządu terytorialnego będą wprowadzane, po to, żeby właśnie skutecznie prowadzić to, co nazywamy ochroną ludności i obroną cywilną. To, co jest bardzo ważne, panie redaktorze, to stałe źródło finansowania dla obrony cywilnej i ochrony ludności. Za każdym razem 0,3% produktu krajowego brutto to jest dzisiaj około 10 miliardów złotych. I mam nadzieję, że te pieniądze będą dobrze wydane na poziomie także województwa podlaskiego i na poziomie każdej jednostki, czy to gminy, czy powiatu, czy województwa. Wprowadzimy nie tylko takie rozwiązania, które skutecznie będą edukować społeczeństwo, ale wprowadzimy także zmiany i modernizację infrastruktury tej, która odpowiadać będzie za bezpieczeństwo.
Temat rzeka, ale chciałbym zapytać o jeszcze jedną sprawę pana, a mianowicie o drogi, które nie powstaną jednak w naszym regionie. Ja mówię o drogach ekspresowych z Białegostoku do Augustowa i z Białegostoku do Ełku. Liczyliśmy na drogi ekspresowe, nie będą to drogi ekspresowe. Jeśli idzie o Białystok, Suwałki, to będzie droga podobna do ekspresówki, Białystok-Ełk, droga 2+1. Trochę to wygląda, jakbyśmy znowu zostawali Polską B, panie wojewodo. Czy
kompletnie nie zgadzam się z tym twierdzeniem. Nie ma żadnego podziału na Polskę A i Polskę B. Oczywiście ta histeria wywołana przez naszych konkurentów politycznych doprowadziła do wielu niedopowiedzeń w zakresie tego, co ma się wydarzyć w odniesieniu do tych dwóch dróg, o których rozmawiamy. Ja przypomnę, że minister Dariusz Klimczak, odpowiadający w rządzie pana premiera Donalda Tuska za infrastrukturę, bardzo precyzyjnie wskazywał na konferencji prasowej, jakie zaszły zmiany i z czego one wynikają w zakresie budowy dróg, o których tutaj rozmawiamy, czyli de facto tej drogi Białystok-Augustów-Suwałki i Białystok-Ełk. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby nie być sprzedawcą marzeń, nie tworzyć czegoś, co być może z punktu widzenia mediów jest atrakcyjne, czyli takiego PowerPoint, karaoke i rysowania różnego rodzaju rozwiązań, tylko wreszcie zbudowania tych dróg. Ja zresztą w mediach społecznościowych odniosłem się do tego i napisałem, że o drogach nie trzeba rozmawiać, bo my od 8 lat o tych drogach, a może nawet dłużej, rozmawiamy.
To co panie wojewodo, to znaczy, że realne są jedynie drogi takie, które zapowiedział minister? Na Eski nie mamy co liczyć?
W tej chwili, jeżeli chodzi o drogę Białystok-Augustów-Suwałki, powstanie droga dwupasmowa, dwujezdniowa w standardzie drogi ekspresowej. To jest bardzo ważne, abyśmy w tej chwili rozpoczęli ten proces budowy. Minister Klimczak zresztą powiedział, że on w tej chwili nie chce nadawać nazwy tej drodze. On powiedział, że chce ją wybudować w standardzie drogi ekspresowej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem nadać jej taką nazwę.
Są zupełnie inne drogi, jak żeśmy się podowiadywali, inne prędkości, inne zabezpieczenia.
Panie Dobrze, Wojewodo,
jeszcze prędkość. Jedno krótkie pytanie na zakończenie zupełnie. Bardzo króciutko bym prosił o gminę Grabówka, chcę zapytać. Mhm. 16 marca mieszkańcy wybiorą pierwsze swoje nowe władze. Rozumiem, będzie gmina funkcjonowała teraz tak jak dotychczas, czyli pełnomocnik będzie kierowała.
Nie ma już pełnomocnika. Z dniem 1 stycznia dotychczasowa pani pełnomocnik, pani Ewa Bończak-Kucharczyk rozpoczęła pracę jako wójt i rada, czyli jest w dwóch osobach, wykonała gigantyczną pracę do 1 stycznia. Od 1 stycznia wykonuje nie mniej ciężką. Ja sprawdziłem, samego 1 stycznia ponad 52 uchwały jako rada musiała podjąć. Wiele rzeczy jako regulacje mogły być wprowadzane dopiero od 1 stycznia z bardzo prostego powodu. Gmina powstała z dniem 1 stycznia.
Dlatego mogą być potknięcia jeszcze funkcjonalne?
Myślę, że
były problemy z rejestracją pojazdów na przykład.
Myślę, że wiele rzeczy może się jeszcze nieprzewidzianych pojawić, natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że gmina działa, pracownicy odpowiedzialni za określone wydziały wykonują swoje obowiązki, a pani wójt i rada ciężko pracuje, żeby ta gmina mogła dobrze funkcjonować. 16 marca rzeczywiście odbędą się wybory do rady, 15-osobowej rady i oczywiście mieszkańcy gminy wybiorą swojego wójta.
Więc pewnie będzie niedługo kampania wyborcza. Bardzo dziękuję panie wojewodo za rozmowę. A przypomnę, że gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok był wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.